Będziemy kontynuować dzisiaj, słuchajcie, studium słów greckich, czyli to, co rozpoczęliśmy tydzień temu. Jakie to słowo, pamiętacie? Phileo, tak. I co ono oznacza? Kochać, lubić, miłować. Ma więcej znaczeń, tak? To są te główne, ale również traktować serdecznie, uprzejmie, okazywać miłość, również pocałunek może być tym słowem wyrażony. Lubić coś robić, czy mieć zwyczaj, też może być to słowo phileo tutaj użyte. I na tym słowie się skupiliśmy tydzień temu. Dzisiaj sobie uzupełnimy to od słowa pierwotnego, bo to słowo phileo 53-68 pochodzi od słowa philos 53-84. 53-84 i dzisiaj popatrzymy, gdzie w Biblii to słowo jest użyte, a ono oznacza, to już jest kochany, drogi, miły,
Filos,
tak, kochany, drogi, miły, lub po prostu przyjaciel. I najczęściej w Biblii jest tłumaczone jako przyjaciel. W Biblii Gdańskiej 100% słów użytych właśnie filos słowa jest przetłumaczone jako przyjaciel. I to jest słowo pierwotne. Słowo pierwotne oznacza, że ono nie wywodzi się już od żadnego innego słowa, a przynajmniej językoznawcy nie znają, od jakiego słowa może się to słowo wywodzić. Tak przynajmniej w Strongu jest to pokazane. No i jeszcze mamy to, co mówiłem, ale to już na oddzielne lekcje będziemy patrzeć na kolejne słowo, które też tłumaczone jest najczęściej jako miłować, czyli agapao czy agape, prawda? Ale to będziemy już patrzeć sobie na oddzielnych lekcjach. Dużo więcej jest w Biblii użytego słowa agape, agapao, niż filos i fileo. Natomiast to tylko tak gwoli przypomnienia, trudno doszukać się jakiejś reguły, jeśli chodzi o stosowanie tych słów. Niektórzy próbują doszukać się reguły, że phileo, zwłaszcza, że pochodzi od philos, przyjaciel, to jest takie miłowanie, ale takie troszeczkę takie mniejsze ciut, a agape, agapao to większe, prawda? Natomiast jak się przestudiuje wszystkie miejsca występowania, to wcale na to nie wygląda. Wcale na to nie wygląda. Pokazywałem Wam tydzień temu, jak chociażby w Ewangelii Jana, tak? Bo ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. Trudno powiedzieć tutaj, że ojciec miłuje syna jakąś mniejszą miłością, tak? Bo tu jest użyte phileo. Czyli kontekst rządzi, o jakie natężenie tego miłowania chodzi. Czy chodzi o rzecz pozytywną, czy chodzi o rzecz negatywną? Bo pamiętacie, co można miłować? Można mieć miłość do czego? Do rzeczy, do pieniędzy. Do siebie. Do Boga. Do obcych. Do wiedzy. Do braci. Miłość do ludzi, tak? Czyli takie słowa jak filantropia, filadelfia, filozofia. To są rzeczy, które są w naszym słowniku języka polskiego, a wywodzą się wprost z języka greckiego. I warto sobie takie rzeczy sprawdzać, skąd to się wywodzi. Jest to, jak filozofia, umiłowanie mądrości, umiłowanie wiedzy. Dobrze, jeszcze w podsumowaniu będziemy do tego wszystkiego wracać. Tam podawałem występowanie tego słowa właśnie fileo, ale w podsumowaniu jeszcze o tym wspomnimy, żeby już nie kręcić się w kółko. Dziś przejdźmy jeszcze w uzupełnieniu do tego słowa filos i popatrzmy tutaj. Tych miejsc nie jest zbyt dużo, więc...
Jaki to jest numer Stronga podawałeś?
Filos, tak, 53-84. 53-84 to słowo pierwotne, a fileo 53-68 słowo pochodzące od filos. I zobaczmy sobie te miejsca, gdzie to występuje. I będziemy szli po kolei. Jeden raz w Ewangelii Mateusza występuje to słowo w 11 rozdziale. Zobaczcie werset 19. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, rozdział 19. Werset 19, 11 rozdziału, tak.
Przyszedł syn człowieczy, jedząc i pijąc, a mówiąc: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez swoje dzieci.
No i zobaczcie, tutaj mamy właśnie użyte to słowo filos w stosunku do Pana Jezusa, że jest przyjacielem celników i grzeszników. Co to oznaczało, że Pan Jezus jest przyjacielem celników i grzeszników? To było pozytywne czy negatywne?
Negatywne.
A ja się zgodzę i z jednym, i z drugim. Zależy, z której strony spojrzymy na to. Bo w stosunku do Pana Jezusa było używane negatywnie. Czyli gdy ktoś mówił przyjaciel celników i grzeszników, czyli on przyjaźni się z tymi, którzy powinni być wzgardzeni, którzy powinni być i byli odrzucani przez całą społeczność żydowską. Tak? Przypominam, tylko grzesznicy, no to wiadomo, tak, ale celnicy utożsamiani z tymi grzesznikami, bo pełnili służbę dla Rzymian i jeszcze dodatkowo najczęściej oszukiwali przy tym i byli pogardzani celnicy. Często nierządnice też są zestawiane razem. Nierządnice i grzesznicy, tak, w ten sposób. I wtedy jest to użyte negatywnie, że on się przyjaźni z nimi. Ale rzeczywiście możemy spojrzeć na to w sposób jak najbardziej pozytywny w tym sensie, że Pan Jezus ich nie odrzucał. Pan Jezus umiłował wszystkich ludzi. I tych celników i grzeszników, którzy do Niego przychodzili i chcieli zmienić swoje życie, chcieli doświadczyć metanoi, Pan Jezus był ich przyjacielem. Absolutnie nie można tego traktować, że Pan Jezus był ich przyjacielem, bo On z nimi uczestniczył w oszukiwaniu, w grzeszeniu itd., itd. Absolutnie nie. W tym znaczeniu nie byli Jego przyjaciółmi w tym, co złe. Ale w tym, co chcieli dobrego, czyli chcieli zmienić swoje życie, to tak. To Pan Jezus odnosił się do nich serdecznie. Odnosił się do nich w sposób: no właśnie po to przyszedłem, żeby was wyzwolić, żeby was zbawić. I w tym znaczeniu mamy pozytywny aspekt filos, czyli przyjaźni Pana Jezusa z celnikami i grzesznikami. On z nimi jadał, co już dla faryzeuszy uczonych w piśmie było nie do pomyślenia, bo oni nie jadali z takimi ludźmi. Nie miało znaczenia, czy oni chcą zmienić swoje życie, czy nie. Oni gardzili nimi. Tak jak gardzili poganami, tak gardzili też właśnie tymi z Żydów, którzy dawali się wysługiwać tak Rzymianom, czy byli jawno grzesznikami. Oni od razu ich po prostu wzgardzili nimi. A Pan Jezus przyjmował tych, którzy chcieli się opamiętać. Jednego z nich, Mateusza, przypominam, powołał na apostoła. Pan Jezus nie miał względu na zawód, nie miał względu na to, co ktoś robi, tylko patrzył, czy jego serce jest szczere i czy jego postawa zmierza do opamiętania. No i wielu właśnie celników, grzeszników, nierządnic chodziło za Panem Jezusem, bo chcieli, żeby ta światłość ich oświeciła i żeby ich życie zostało zmienione. A uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani najczęściej uważali, że co? Że z nimi jest wszystko dobrze. Ty naszym przyjacielem powinieneś być, a ty nas ciągle strofujesz. Ty ciągle nas napominasz. Zupełnie wszystko odwrotnie. Tak im się przynajmniej wydawało. Także widzicie, jest użyte słowo filos. Kontekst. Jedna osoba powie negatywny, pozytywny. Co masz na myśli? I dwie osoby mogą mieć rację, bo inne rzeczy mają w głowie, inne spojrzenie w tym momencie, inny kontekst tutaj widzę.
A ten, kto będzie to samo, co lichwiarz?
Nie.
Nie, to jest inny
problem. Nie. Nie, 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 nie. Celnik zajmował się cłem. Cłem. I to najczęściej było na rzecz Rzymian. A lichwa to jest inny temat. Ewangelię Łukasza otwórzmy. Siódmy rozdział. Dobrze, jak Łukasza, to w Marka nie ma w ogóle tego słowa użytego. W Mateuszu jest tylko raz. U Łukasza mamy więcej. Siódmy rozdział Łukasza, werset szósty.
Wtedy Jezus poszedł z nimi, ale gdy był już niedaleko domu, setnik posłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach.
Pamiętamy, że wiele osób zwracało się tak do Pana Jezusa, gdzie On się pojawiał. Wiedzieli, roznosiła się ta wieść, że Jezus uzdrawia, tak? To najszybciej się to roznosiło, tak? Jedni też przyjmowali, że to jest Mesjasz Izraela, tak? Ale nie wszyscy. Tutaj mamy do czynienia z setnikiem, tym, który miał żołnierską władzę nad setką żołnierzy, z takim dowódcą, prawda? On posyła do Pana Jezusa, bo jego sługa chorował. I posyła do niego filos, posyła do niego przyjaciół, czyli posyła do niego jakiś swoich umiłowanych ludzi, żeby oni żeby porozmawiali tak z Jezusem. Czyli posyła się ludzi zaufanych. Posyła się ludzi, którym się ufa, że załatwią tą sprawę tak, jak trzeba. Powtórzą to, co on chce, żeby powtórzyli, prawda? I tu jest też użyte właśnie słowo filos. Czyli mamy poganina, setnika, tak, który ma filos, on ma przyjaciół i on ich wysyła do Pana Jezusa. Łukasza, 11 rozdział. Jedenasty rozdział Łukasza, wersety od 5 do 8.
I powiedział do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. A on z wewnątrz odpowie: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Aż 4 razy filos jest użyte w tym fragmencie tutaj. Mowa jest o przyjaźni, mowa jest o ludziach, którzy miłują siebie wzajemnie, tak? Pojawia się jeszcze kolejny przyjaciel, tak? Ale zobaczcie, że to, że ktoś jest dla kogoś umiłowanym, serdecznie się do niego odnosi, to też nie zawsze oznacza, że w każdej chwili i w każdej sytuacji, tak? Tutaj Pan Jezus podaje przykład takiej sytuacji trudnej, która dzieje się gdzieś tam w nocy, tak? O północy, kiedy ktoś przychodzi i potrzebuje. Czyli nie od razu oznacza to, że słowo filos użyte w tym fragmencie odnośnie przyjaźni oznacza, że tutaj wiecie, jeden za drugiego odda życie. Tu jest problem z tym, żeby dać chleba o północy, bo jest późno i człowiek chce zwyczajnie spać. Jesteś moim przyjacielem, ale nie naprzykrzaj mi się. Drzwi zamknięte, moje dzieci ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Nie mógł? Oczywiście, że mógł. Ale Pan Jezus podaje tu przykład, to nawet nie dlatego, że jest jego przyjacielem, ale z powodu natarczywości to się stanie. Oczywiście jest kontekst tego wszystkiego. Ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, tak? To fragment trzeba omówić w całym kontekście, w jakim jest tutaj postawiony. Ale znowu, no mamy użyte słowo filos 4 razy aż w stosunku do przyjaźni, do ludzi, którzy odnoszą się do siebie serdecznie, ale widzimy, że i tak gdzieś tam własne ego, czy umiłowanie samego siebie i świętego spokoju o północy bierze górę w tym przypadku. Ciekawe, prawda? Łukasza, 12 rozdział. Wersety 4 i 5.
A mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy mówię wam, tego się bójcie.
Pan Jezus, już mówiliśmy chyba o tym tydzień temu, swoich uczniów nazywał umiłowanymi. Umiłowanymi, czyli tam będzie użyte słowo albo właśnie fileo, albo filos, tak jak tutaj, i przetłumaczone jako moi przyjaciele. Moi przyjaciele. I mówił to do wszystkich, słuchajcie, bo Judasza tak traktował tak samo, aż do końca. Umiłował wszystkich aż do końca, prawda? Traktował ich jako swoich przyjaciół. W innych miejscach powiedział, prawda? Już nie nazywam was sługami, tak? Nazywam was swoimi przyjaciółmi, bo przekazałem wam wszystko, co miałem do przekazania. I zobaczcie, oznajmia swoim przyjaciołom Pan Jezus najgłębsze prawdy, tak? W tym wypadku bardzo ważna rzecz. Nie martwcie się o ciało. Nie bójcie się prześladowców, których spotkacie na swojej drodze. Bójcie się Boga, bo w Jego władaniu jest i ciało, i dusza. Wszystko. Cały człowiek. To są bardzo ważne prawdy. Nie wszyscy je słyszeli. Nie wszystkim Pan Jezus objawiał tyle, nauczał tyle, ile nauczał swoich uczniów. Przygotowywał ich do misji, którą mieli wypełniać po jego śmierci, zmartwychwstaniu i odejściu do nieba. Także traktował ich serdecznie, umiłował ich, dlatego są nazwani przyjaciółmi Pana Jezusa. Łukasza, 14 rozdział. Łukasza, 14 rozdział, wersety, dłuższy fragment, od 8 do 14.
Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca, i wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej, wtedy doznasz czci wobec współbiesiedników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Dziękuję. Tu jeszcze siódmy werset warto przeczytać, bo to kontekst. Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść. Czyli Pan Jezus bardzo często reagował na daną sytuację przypowieścią. Czyli to było bardzo, bardzo takie znamienne, charakterystyczne dla Pana Jezusa. Nie mówił często wprost, czasem mówił wprost, a czasem mówił w przypowieściach, żeby ci, co mają zrozumieć, zrozumieli, prawda? No i tutaj zaproszeni wybierali pierwsze miejsce, a on mówi: uważajcie. Uważajcie, bo gdy wybieracie pierwsze miejsca, a przyjdzie ktoś ważniejszy od was i zostaniecie wyproszeni. Będziecie musieli miejsce zająć dalsze i będzie kupa wstydu wtedy. Ale gdy zrobicie odwrotnie, mądrze, czyli zajmiecie miejsce dalsze, a nikt ważniejszy od was nie przyjdzie, tak? To wówczas ten, kto cię zaprosił, powie: Filos, umiłowany mój, przyjacielu, zobaczcie, powie to przy wszystkich. Chodź tutaj, przesiądź się, chodź tutaj wyżej i doznasz wtedy czci wobec współbiesiedników. Mądre, prawda? Mądre. I dalej też powiedział Pan Jezus takie słowa w tym kontekście, że kiedy wydajesz obiad albo kolację, zobaczcie, nie zapraszaj swoich filos, braci, krewnych, bogatych sąsiadów, ale zapraszaj raczej biednych, ułomnych, chromych, ślepych. Zapraszaj tych, którzy nie mają ci jak odpłacić, bo wtedy będziesz miał odpłatę u Boga w niebie. To nie znaczy, że Pan Jezus zakazuje tutaj, bo wyrywając z kontekstu można byłoby tak stwierdzić, zakazuje organizowania rodzinnych obiadów na przykład. Absolutnie nie. Znowu kontekst trzeba zobaczyć, tak? Że często było tak, wśród Żydów, ale nie tylko, że no właśnie byli zapraszani ci, którzy mają jak odpłacić. Tak? O, ja go zaproszę, tak? On jest bogaty na przykład, wiem, o, to on mnie zaprosi na jeszcze lepszą ucztę później, prawda? Czyli było to kalkulowane. Pan Jezus mówi: nie kalkulujcie, bo Bóg nie da się na to nabrać. I zobaczcie to słowo filos tutaj w 12 wersecie. I często tak będzie, ale nie jest to reguła, od razu zaznaczam, ale często tak jest, że są przyjaciele, a oddzielnie jest rodzina jakby traktowana. Czyli tutaj bracia, krewni, sąsiedzi, przyjaciele, umiłowani, przypominam, bo to słowo znaczy umiłowani. Często to słowo filos odnosi się do umiłowanych, ale spoza bezpośredniego grona rodziny. Zauważyłem taką prawidłowość. Ale. Od razu mówię, że nie jest to sztywna reguła, dlatego że jeśli spojrzymy na użycie tego słowa fileo, to co wcześniej, co tydzień temu rozpatrywaliśmy, to na przykład było to słowo użyte: kto fileo ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Czyli w tym wypadku fileo było użyte bezpośrednio do rodziny. Dlatego mówię, w występowaniu filos zauważam pewną taką regułę, ale rozszerzając to na fileo, już nie. Też nie można powiedzieć, że sztywno tak jest, że filos i fileo odnosi się tylko i wyłącznie do umiłowanych spoza biologicznej rodziny. No nie. Niekoniecznie. Widzicie, dlatego no, to nie jest łatwy język i lepiej tak na siłę takich reguł po prostu nie szukać, bo wtedy mamy dużo wyjątków od reguły. Dobrze, czyli to pokazuje nam, że ludzie, że zwykli ludzie mają filos, mają swoich przyjaciół i mogą w różny sposób do nich się odnosić. Mogą zapraszać ich na uczty, mogą zapraszać ich na spotkania i tak dalej. No i tutaj ten kontekst, który omówiliśmy, pokazuje, czy jest to, kiedy jest to dobre, kiedy jest to złe. To wszystko Pan Jezus tłumaczy. Podobnie, słuchajcie, jest w, już nie będziemy tego czytać, w Łukasza w 15 rozdziale, w, tam od 1 do 10 wersetu jest mowa o tym, że o zagubionej owcy, o znalezieniu, i kiedy ona się znajduje, to wtedy ten, kto ją znalazł, raduje się, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zagubioną owcę. To samo postępuje kobieta, która zgubiła monetę, tak, i znalazła tą monetę, zwołuje swoje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę. To też tutaj to słowo filos jest użyte, ale już nie będziemy tego głębiej omawiać. To tydzień temu mówiliśmy, tak. 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 Nie ma większej miłości, tak, niż tak, oddanie swoje życie za przyjaciół, tak. Łukasza 15, rozdział, werset 29. Zobaczcie dalej. 15, rozdział, werset 29.
A on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania. Jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi.
Czyli mamy tutaj historię, tak? Przypowieść o dwóch synach, w tym o synu marnotrawnym, prawda? I ten drugi syn, który został z ojcem, on w pewnym momencie mówi właśnie te słowa: tyle lat ci służę, a ty nawet nie dałeś mi nigdy koźlęcia, żebym mógł weselić się z kim? Z moimi filos, z moimi przyjaciółmi. Czyli ten syn również miał swoich jakichś znajomych, przyjaciół, umiłowanych, z którymi chciał się weselić i dzielić się z nimi tym, co ma. No i tutaj ma pretensje do ojca. Słuszne czy niesłuszne, no to trzeba omówić tutaj cały fragment, bo za chwilę ojciec odpowiada i wszystko okazuje się, jak to jest. Ale też słowo filos jest tutaj użyte. Widzicie, dlatego już widzimy w tych fragmentach, dlatego to filos tutaj najczęściej, zobaczcie, jest użyte nie jako przetłumaczone jako z moimi umiłowanymi, tylko z moimi przyjaciółmi, bo nawet po polsku inaczej to troszeczkę brzmi. Umiłowany staje się takim słowem troszeczkę już takim starszym, takim mniej używanym, tak? A przyjaciel cały czas jest używany w tym samym stopniu. Nie dziwię się, że tłumacze raczej użyją tutaj, i to w większości przekładów to będzie przetłumaczone jako przyjaciel, przyjaciele, w ten sposób właśnie, a nie abym się weselił z moimi umiłowanymi. Przyjaciel od razu nadaje nam po prostu jakąś interpretację taką tego, to z kim, o kogo chodzi, prawda? Także tak to jest tłumaczone, choć mówię, pierwsze znaczenie tego słowa filos to jest kochany, drogi, miły. Ale nie ma tu z moimi kochanymi, z moimi drogimi, czy z moimi miłymi, czy z moimi przyjaciółmi, bo to słowo lepiej oddaje sens po prostu tych miejsc. Dobrze. Zobaczcie, no takie mamy tutaj dużo, dużo pozytywnych, tak, takich przykładów, ale są przykłady, słuchajcie, takie negatywne. Łukasza 21 rozdział, dużo z Łukasza dzisiaj, większość. 21 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 15 do 17.
Jan
Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy, a wydawać was będą też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i zabiją niektórych z was. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia.
Pan Jezus zapowiada prześladowania dla uczniów, ale nie martwcie się, nie myślcie, co będziecie mówić tam, gdy będą was stawiać, tak, przed synagogach czy przed sądami. Natomiast będziecie mieli przeciwników. Będziecie mieli przeciwników. A kto będzie was wydawał? Zobaczcie, 16 werset.
Rodzice, bracia, krewni
i przyjaciele.
Rodzice, bracia, krewni, czyli biologiczna rodzina będzie was nawet wydawać, bo to wszystko, słuchajcie, z powodu mego imienia, ale też przyjaciele, filos. I z powodu tego wydania zabiją niektórych z was. Zabiją, nawet Jakub apostoł został zabity, tak, wydany przez kogoś najprawdopodobniej. Pan Jezus został wydany przez przyjaciela. Przyjacielu, po co przyszedłeś? Czyli w tym momencie mamy filos, ale zobaczcie, to jest przyjaźń fałszywa. To nie jest przyjaźń, która ratuje życie człowieka, a to jest przyjaźń, która dąży do zguby. Zobaczcie, że może mieć to wydźwięk również negatywny. Tak jak najczęściej rodzina biologiczna kojarzy nam się z czymś pozytywnym, z czymś bardzo dobrym. Ale kiedy przychodzą prześladowania, nie zawsze tak jest. Czyli to samo słowo filos, ale w kontekście jest to przyjaźń fałszywa. Dotychczas uważałeś ich za przyjaciół, ale kiedy uwierzyłeś w Pana Jezusa, to ci przyjaciele wydali ciebie na śmierć. Donieśli po prostu na ciebie, tak, w określone miejsca, złapano cię i zabito. Pan Jezus zapowiada, że tak będzie z niektórymi z was. Czyli filos, ale w kontekście użytym negatywnym w tym przypadku. Łukasza, 23 rozdział, wersety 11 i 12. 23 rozdział Łukasza, wersety 11 i 12.
Tak Herod ze swoimi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając go w białą szatę, i odesłał go z powrotem do Piłata. W tym dniu Piłat i Herod stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem byli sobie wrogami.
No, ciekawe miejsce, prawda? Piłat i Herod byli sobie wrogami. A z powodu wspólnego wroga, jakiego widzieli w Jezusie, tak? Wzgardzili Jezusem. I w tym kontekście stali się w tym dniu przyjaciółmi. Ale jak myślicie, to była szczera przyjaźń? Oni stali się takimi filos. Tak jak w innych miejscach czytamy, że Pan Jezus mówi, dzisiaj czytaliśmy, wy jesteście moimi przyjaciółmi do uczniów, to jest to samo? Nie, ale słowo jest to samo. Tak, ale słowo jest użyte to samo, widzicie? Dlatego to jest trudne i zawsze trzeba zobaczyć kontekst. Nie wolno do tego słowa podejść w sposób z jakąś regułą. Bo oni stali się przyjaciółmi, a to jest zupełnie co innego, to filos, w stosunku do tego, tak jak załóżmy Pan Jezus i uczniowie. W kontekście do tego, że byli wrogami, no to teraz inni mogliby powiedzieć, o, no teraz serdecznie się do siebie zaczęli odnosić. Pewnie to było i tak, tylko na jakiś czas, do kolejnego jakiegoś zgrzytu. No ale tak czytamy. I to słowo w natchnionym tekście greckim jest tutaj użyte. W tym dniu Piłat i Herod stali się filos, stali się przyjaciółmi. Zaczęli serdecznie się do siebie odnosić, a wcześniej byli dla siebie wrogami. Niestety, zjednoczyła ich nienawiść. Nienawiść do Pana Jezusa. A kto był przyjacielem Pana Jezusa? Ewangelia Jana, prawdziwym przyjacielem. 3 rozdział. O kim mowa w Ewangelii Jana w 3 rozdziale? Przyjaciel oblubieńca. Wersety od 27 do 30. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 27 do 30.
Odpowiedział Jan: człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dany z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym.
I mamy tutaj prawdziwego przyjaciela Pana Jezusa, tego, który wiedział, gdzie jest Jego miejsce. Jan Chrzciciel wiedział, gdzie jest Jego miejsce, wiedział, ile trwać ma Jego misja. Kiedy Pan Jezus został przez Niego ochrzczony, tak, on zaczął stawać się mniejszy, a Pan Jezus zaczął wzrastać. I o ile uczniowie Jana Chrzciciela mieli z tym pewien problem, o co chodzi, za kim mamy iść, tak? O tyle dla Jana Chrzciciela to problem żaden nie był. I zobaczcie, że on sam siebie nazywa przyjacielem oblubieńca. Filos oblubieńca, bardzo pozytywny kontekst tego wszystkiego tutaj. I Pan Jezus traktował Jana Chrzciciela jako umiłowanego, tego, którego faktycznie ukochał aż do końca, tak? Aż do jego śmierci. Ewangelia Jana, 11 rozdział, werset 11. Już mówiliśmy, bo tu chodzi o Łazarza. To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. To już mówiliśmy na poprzedniej lekcji, tak, że tylko to z innych fragmentów, z innych wersetów wynikało, że Pan Jezus był przyjacielem dla Marii, Marty, dla Łazarza, traktowali siebie wzajemnie jako umiłowani, prawda? I tutaj Pan Jezus uczniom powiedział: Łazarz, nasz przyjaciel. Czyli dla uczniów też Łazarz był przyjacielem. Umiłowali tę rodzinę, tak? Choć Łazarz nie był apostołem tam, nie był jednym, nie chodził wszędzie z Panem Jezusem, tego nie czytamy, ale był umiłowanym dla Pana Jezusa i dla pozostałych uczniów. Nasz przyjaciel Łazarz. Dalej, Ewangelia Jana, 19 rozdział. Werset 12, też ciekawe użycie tego słowa. 19 rozdział Jana, werset 12.
Odkąd Piłat starał się go wypuścić, Żydzi jednak wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.
Szantaż, tak, nastąpił na osobie Piłata, który, choć do Jezusa w wielu miejscach wychodzi na to, że odnosił się dość obojętnie, ale potem na skutek tego właśnie szantażu, a szantaż polegał na tym, że Jezus, ja tylko przypominam, tak, Jezus, on się obwołał królem. Piłat udowadniał, no ale jakim królem? No, on nie jest zagrożeniem dla cesarza, wymyślił sobie coś, tak Piłat uznał, prawda? Ale kiedy oni powiedzieli, że kiedy go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza, czy chcesz, mogliby powiedzieć inaczej, czy chcesz, żebyśmy donieśli cesarzowi, napiszemy list na przykład, i powiemy, że ty jego przyjacielem nie jesteś. Dlaczego? Dlatego, że ty wypuściłeś tego, co sobie uzurpuje tutaj prawa, żeby być królem, a my mamy cesarza. A ty co na to, Piłacie, powiesz? Więc Piłat, choć między cesarzem i Piłatem wcale nie musiało być jakiejś przyjaźni prawdziwej, do końca możemy tego nawet nie wiedzieć, prawda? Rzadko ktoś, kto jest u góry, u szczytu władzy, najczęściej tam jest rywalizacja między sobą, a nie jakaś prawdziwa przyjaźń, wiemy to z historii. Natomiast oficjalnie, no oczywiście, jakby ktoś zapytał Piłata, czy jest przyjacielem cesarza? No najwierniejszym z wiernych. Nie musiało tak wcale być, bo każdy dbał o swoje stanowisko i o swoje wpływy, prawda? Ale informacja do cesarza, że Piłat nie jest jego przyjacielem, że staje się mu wrogiem, no to dla Piłata oznaczałoby koniec jego kariery jakiejkolwiek, prawda? Więc postanowił poświęcić życie Jezusa, jakiegoś tam Jezusa z Nazaretu, postanowił poświęcić życie na rzecz zachowania status quo, na rzecz tego, żeby Żydzi na niego nie donieśli do cesarza. Chciał nadal być przyjacielem cesarza. Dzieje apostolskie, przejdźmy. Jeszcze kilka miejsc, bo to nie ma tego tak dużo. Tu pojedyncze wersety. Zobaczmy odnośnie apostoła Pawła, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Nie tylko Pawła. 10 rozdział, werset 24. Tu będzie odnośnie Piotra. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, werset 24.
Nazajutrz weszli do Cezarei. Korneliusz zaś czekał na nich, zwoławszy swoich krewnych i bliskich przyjaciół.
Czyli cała sytuacja, przypominam, w której Korneliusz, mając widzenie, wysłał ludzi, tak, do Piotra. Piotr też miał widzenie i Piotr idzie do Korneliusza tutaj, a Korneliusz, pamiętajmy, to był dowódca rzymski, natomiast bardzo łaskawie odnoszący się do narodu żydowskiego, składający również ofiary, i Bóg wejrzał na jego ofiary, jałmużny, które on składał. I zobaczcie, że kiedy czekał już na Piotra, to on zwołuje swoją rodzinę, a także bliskich przyjaciół. Dlatego widzicie, swoich krewnych i bliskich przyjaciół. Często jest to po prostu razem potraktowane. Czyli tych, których miłuje z racji biologicznych więzów, ale również tych, których miłuje z racji po prostu, bo ich miłuje, chociaż nie są, niekoniecznie są jego biologiczną rodziną. Zaprosił bliskich filos, zaprosił bliskich przyjaciół. Chciał, żeby wszyscy, do których się on odnosi życzliwie, tak, Korneliusz, żeby usłyszeli, co Piotr będzie miał tutaj do powiedzenia. To była bardzo mądra decyzja, bo Piotr przyszedł z Ewangelią do domu Korneliusza i wszyscy dzięki temu mogli usłyszeć i wielu się nawróciło. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, werset 30-31.
Gdy Paweł chciał wejść między lud, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy dostojnicy Azji, będący jego przyjaciółmi, posłali do niego prośbę, aby nie wszedł do teatru.
Paweł miał przyjaciół. Miał wielu przyjaciół, chociaż wiemy, że w godzinach próby nawet przyjaciele potrafili Pawła opuścić, tak? Natomiast miał wielu, których sam umiłował i którzy umiłowali Pawła. Ale tutaj się dowiadujemy w 19 rozdziale, również niektórzy dostojnicy Azji, będący jego przyjaciółmi. I w tym kontekście ci, którzy się w sposób serdeczny odnosili do Pawła, którzy chcieli dobra Pawła, którzy ci dostojnicy, tak, którzy nie chcieli Pawła zguby. I oni posłali prośbę, wiedząc coś więcej, nie idź tam do teatru, bo jak pójdziesz, to cię zabiją. Czyli zobaczcie, Paweł miał nawet gdzieś tam dalszych ludzi, którzy mieli styczność z Pawłem w pewnym momencie i byli jego przyjaciółmi w tym znaczeniu, że chcieli dobrze dla Pawła, dla jego służby i dla jego życia. 27 rozdział, werset 3 Dziejów Apostolskich. Ostatni fragment z dziejów, gdzie to słowo jest użyte.
Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, gdzie Juliusz, który życzliwie odnosił się do Pawła, pozwolił mu iść do przyjaciół, aby doznał pokrzepienia.
Choć Juliusz, tak, dowódca rzymski, życzliwie odnosił się do Pawła, to nie jest tutaj nazwany przyjacielem Pawła. Wiecie, ich drogi się zeszły na jakiś czas, a potem się rozeszły. Ale życzliwie się odnosił. Ale to słowo filos nie jest użyte w stosunku do Juliusza, ale jest użyte w stosunku do przyjaciół, do których ten właśnie Juliusz pozwolił Pawłowi iść, to było w Sydonie, tak jak czytamy, pozwolił mu iść do przyjaciół. Paweł miał wielu przyjaciół w różnych miejscach. Pamiętamy, 3 podróże misyjne i jeszcze jedna w drodze do Rzymu. I co doznał? Pokrzepienia. No bo czego się spodziewamy u przyjaciół, jak nie pokrzepienia? Czyli bardzo, bardzo pozytywny wydźwięk tutaj tego słowa filos. Paweł doznał u filos pokrzepienia. Tyle z dziejów apostolskich i jeszcze 3 miejsca z listów. List Jakuba, nawiązujący do Starego Testamentu. List Jakuba, 2 rozdział, otwórzmy. List Jakuba, 2 rozdział, wersety 21 do 23.
Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. I został nazwany przyjacielem Boga.
I tu też użyte jest słowo filos, słuchajcie. Abraham, który był tak bliski, słuchajcie, Bogu, prawda? I ta, trudno powiedzieć, relacja między Bogiem i Abrahamem, ale była tak bliska, że został nazwany przyjacielem. Bardzo głęboka, głęboki sens tego słowa w tym momencie, tak? Umiłowany. Abraham stał się Bogu umiłowany. Dlaczego? Bo uwierzył Bogu i poczytane mu to było za sprawiedliwość. I Jakub o tym wspomina. Abraham został nazwany filos Boga, przyjacielem Boga. I wiemy ze Starego Testamentu, z tych ksiąg, że tak właśnie było. Jeszcze też z Jakuba, 4 rozdział, wersety 3 i 4.
Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
I co tutaj mamy? Pozytywnie czy negatywnie? Tutaj słowo filos jest użyte, jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata. Tu jest słowo filos. A wyżej, czy nie wiecie, że przyjaźń, tu jest słowo filia, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jaki wydźwięk tutaj słowa przyjaźń, filos jest? Pozytywny czy negatywny? Dlaczego?
No bo jest przyjaźń ze światem w przeciwieństwie do nieprzyjaźni z Bogiem.
Mhm.
Ważniejsze.
Czyli mamy słowo filos. Tak?
To słowo nieprzyjaźń, to jest dosłownie wrogość.
Mhm. To będą różne tłumaczenia.
Przyjaźń i wrogość. Nie? Dosłownie przetłumaczyć z greckiego to jest wróg.
Mhm.
Nienawiść. Wróg.
W tym wypadku mamy, słuchajcie, przyjaźń do świata. Niby to samo słowo, które będzie nam się kojarzyć najczęściej z czymś dobrym. Ale zobaczcie, kontekst rządzi. A kontekst pokazuje, że w tym wypadku filos zależy do czego, tak jak mówiliśmy, tak? Przyjaźń do pieniędzy, umiłowanie pieniędzy nie będzie niczym dobrym. Umiłowanie samego siebie nie będzie niczym dobrym. Umiłowanie świata nie będzie niczym dobrym w tym znaczeniu, że człowiek miłuje to, co złe. Tutaj kontekst jest taki. Człowiek miłuje to, co złe. Bóg chce dla niego dobrze, a człowiek zamiast stać się przyjacielem Boga, to tak jak Darek powiedział, staje się wrogiem Boga, bo te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Tak jak Pan Jezus mówił do swoich braci rodzonych. Mówił, słuchajcie, wy idźcie na święto. Świat miłuje to, co jego. A wy jesteście ze świata, ja nie jestem ze świata. Ja przyjdę później. Oni musieli się jeszcze nawrócić, co się później stało. Wy jesteście ze świata, miłujecie to, co świat, jesteście tacy sami, was nie zabiją. A mnie tak. Już chcą to zrobić. Czyli to samo greckie słowo filos i widzimy, że nie można go powiedzieć jednoznacznie. To słowo ma tylko i wyłącznie wydźwięk pozytywny. No nie, ma wydźwięk pozytywny, jak też negatywny. Bo można kochać rzeczy dobre, a można również kochać rzeczy złe. I wtedy słowo jest kontekst pozytywny lub negatywny. Filia ze światem, przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią, wrogością z Bogiem. Jakub upomina. Kogo upomina? Niewierzących? Wierzących. Wierzących. Czyli wierzący mogą przyjaźnić się ze światem i najczęściej wtedy twierdzą też, że oni też przyjaźnią się z Bogiem. A Jakub mówi, jest to wykluczone. Nie ma mowy. Stajesz się przyjacielem dla świata, te same rzeczy kochasz złe, co kocha świat, to nie mów, że jesteś przyjacielem Boga. Przynajmniej nie kłam. Bo jest Bogiem zazdrosnym. Nie da z siebie się naśmiewać i nie podzieli się swoją chwałą z kimkolwiek innym. Tak? Jest takie powiedzenie, co ludzie stosują bardzo często. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak? Słuchajcie, ludzie tak żyją. Ale czy Bóg się podpisuje pod czymś takim? Nie. Bóg chce dla siebie chwały, chluby, bo jest godzien tego. I człowiek nie może oddawać czci komukolwiek innemu. Naród wybrany się o tym przekonał bardzo boleśnie, wielokrotnie, kiedy próbowali i oddawali cześć innym bogom. O poganach już nie wspomnę, bo to było w ich naturze, żeby tak robić. I ostatnie miejsce to jest użycie tego słowa w Nowym Testamencie, trzeci list Jana, werset 14. Mam bowiem nadzieję, że zobaczę Cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy osobiście. Pokój Tobie, pozdrawiają Cię przyjaciele, Ty też pozdrów przyjaciół imiennie. Czyli pozytywny kontekst, przyjaciele Cię pozdrawiają i Ty pozdrów przyjaciół. I tu dwa razy użyte słowo filos. Podsumujmy sobie, słuchajcie, te dwie lekcje. Filos i fileo było łatwiej, bo mniej użycia. Z agape i agapao będzie trudniej, no ale tam na pewno nie przerobimy wszystkiego, nie ma sensu, ale będę wybierał, które rzeczy stamtąd pokazać, ale to za jakiś czas. Na razie skupmy się na tym filos, fileo. Słowo filos, czyli to, o którym dzisiaj żeśmy mówili, oznacza kogoś kochanego, drogiego nam, miłego, po prostu przyjaciela. Po prostu przyjaciela. Tłumaczone w Bibliach najczęściej jako przyjaciel. Słowo fileo z kolei pochodzi od filos i oznacza kochać, miłować, lubić. W Bibliach tłumaczone najczęściej jako miłować. I to zapamiętajmy. Miłować, umiłowany, przyjaciel. Z tym powinny się kojarzyć nam te słowa filos i fileo. Można miłować kogoś lub coś. Czyli to uczucie może być do ludzi, ale też do rzeczy czy do zjawisk. Może to być zjawisko pozytywne lub negatywne. I takie przykłady, słuchajcie, widzimy. Bóg Ojciec miłuje Syna Bożego. Bóg Ojciec miłuje fileo, tak? Czyli nie można powiedzieć, że agapeo jest tylko taką miłością. Bóg miłuje Syna, bo mamy jeden przykład, ale on jest w Ewangelii Jana, gdzie Bóg Ojciec miłuje miłością fileo swojego Syna. Pamiętajmy o tym, bo to jest ważny przykład. Dzieci Boże, czyli my, jeśli tylko zaliczamy się do dzieci Bożych, prawda? Miłujemy fileo i Ojca i Syna. Miłujemy Trójjedynego Boga. A Ojciec i Syn Boży miłują dzieci Boże. I były wersety na to, które to pokazywały. Właśnie tą miłością fileo. Dzieci Boże miłują się wzajemnie. Miłością fileo. Bo też można to tłumaczyć jako miłość braterska, choć bardzo często jest to użyte właśnie tam w agape. I uczta braterska, tam będzie częściej o tym mowa. Natomiast tutaj też dzieci Boże miłują się fileo wzajemnie.
Warto dodać przy tej okazji, może tak niezupełnie w temacie, ale że ta miłość jest możliwa dzięki działaniu Ducha Świętego. Tak jak Pan Jezus mówi w 16 rozdziale Jana, kiedy ja pójdę, pośle Wam Pocieszyciela, więc ta miłość jest możliwa dzięki działaniu Ducha Świętego, bo to jest trzecia osoba bóstwa i On działa w nas, pozwala nam, żeby ta miłość była taka, jak należy, czyli tak. Ona nie jest z nas, to jest działanie mocy Bożej, bo wtedy mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak na marginesie może, ale warto...
To samo słowo będzie użyte w stosunku do tego, co brat Darek teraz mówi, czyli to, co daje po nowym narodzeniu człowiekowi Bóg, bo człowiek wtedy zaczyna miłować braci, zaczyna też miłować swoich wrogów. To jest jeszcze ciekawe, choć to słowo tutaj nie było użyte, więc nie podawałem tych wszystkich przykładów, które o tym mówią, prawda? Bo tam inne słowa będą też użyte. Natomiast to samo słowo fileo, tak jak widzieliśmy to dzisiaj nawet w przykładach, tak, jest używane do ludzi, którzy nie byli wcale na nowo narodzeni, a też mieli przyjaciół, też mieli tych, którzy umiłowali, ale to wynikało z nich. To wynikało z tego chociażby, że Bóg dał im sumienia. I byli też ludzie tacy jak Korneliusz, którzy się, będąc nienawróceni, ale pozytywnie odnosili się, tak, umiłowali nawet naród wybrany, a byli tacy, którzy niszczyli, tak, naród wybrany, tak, jeśli chodzi o Rzymian. Także tutaj rządzi właśnie ten kontekst, ale to słowo jest użyte dokładnie to samo w stosunku do narodzonych na nowo i nie. Tylko skąd ta miłość wtedy pochodzi? Trzeba sobie zadać pytanie, co brat Darek teraz powiedział. Człowiek Boży ma przyjaciół, prawda? Ale nie może przyjaźnić się ze światem, z tym, co złe. Z tym, co złe. Tu kiedyś już o tym mówiliśmy i tutaj brat chyba Janek wtedy też i potem jeszcze rozmawialiśmy nawet, to znaczy, że my w ogóle nie możemy się spotykać, czy mieć jakieś znajomości tutaj, czy nawet mieć jakiegoś przyjaciela, ale ktoś, kto nie jest nawrócony. Ja mówię, że to trzeba jakby konkretną sytuację wtedy zobaczyć. O co chodzi i zastanowić się, dlaczego ten ktoś, dlaczego ja go nazywam przyjacielem, tak? Dlaczego ten ktoś jest mi bliski, czy to jest prawdziwy przyjaciel, co mnie z nim łączy i tak dalej, i tak dalej. To samo słowo może być użyte i my możemy używać tego samego słowa, prawda? Natomiast z doświadczenia widzimy, że chyba wszyscy tego gdzieś tam doświadczyliśmy w większym czy mniejszym stopniu, że kiedy się nawróciliśmy, to tych, których mieliśmy za przyjaciół, nie wiem jak wy, ja miałem wielu przyjaciół, ale okazało się, że bardzo często byli to przyjaciele od kieliszka, od jakichś wspólnych zabaw, wspólnych imprez. Straciłem ich wszystkich. To byli prawdziwi przyjaciele w świetle Słowa Bożego? Nie.
Bo właśnie tutaj, tak jak w tych niektórych fragmentach zauważyć można było, że ta przyjaźń, właśnie ta, określona tym słowem, to również wspólne zainteresowania, wspólne spędzanie czasu, wspólne plany, wspólne marzenia. I jeżeli w kontekście Piłata i
Heroda.
Oni nie lubili się nawzajem, a tu nagle zaczęli sobie wyświadczać przysługę. I nagle okazuje się, że przestali się do siebie wrogo odnosić. Tak? Tutaj mamy tego syna, który mówi, ja chciałem razem ze przyjaciółmi. Dlaczego? Oni wspólnie lubili spędzać czas, właśnie w taki, a nie inny sposób. Tak? A też i wierzący. W jaki sposób lubią spędzać czas. I wtedy, kiedy miałeś przyjaciela, z którym inaczej spędzałeś czas, zupełnie w inny sposób, to ta przyjaźń, no, ona rozpada się. Dlaczego? No bo ty już inaczej, on inaczej i nagle się okazuje, że ta przyjaźń była o coś oparta, tak? To jak gdyby to pokazuje też, że to są wspólne spędzanie czasu i wspólne zainteresowania również w wielu przypadkach. A też wyświadczanie sobie takich dowodów
Wspólne postępowanie.
No i dlatego to wtedy wychodzi, że ci przyjaciele, którzy byli przyjaciółmi, nagle już z tymi przyjaciółmi przestają być.
Gdzie poszedł Paweł, kiedy Juliusz go puścił? Do świata? Nie, do przyjaciół. Do tych, z którymi łączyła go wspólna krew, wspólna wiara, prawda? I teraz też, kiedy ja się bardzo raduję, kiedy widzę, że bracia, siostry odwiedzają siebie nawzajem, że jadą gdzieś, prawda? I mają cel. Gdzieś pojadę i szukam, kto mieszka gdzieś tam w pobliżu, tak? Żeby odwiedzić siebie wzajemnie, bo mieszkamy w różnych częściach, tak? Polski, a nie tylko Polski i nie mamy w tak dużo sposobności, żeby się wszyscy razem spotkać, czy z poszczególnymi osobami. I wtedy widzimy, że nasz wspólna wiara daje nam prawdziwą przyjaźń między nami. A jeśli było to oparte o alkohol i wspólne balangi, to się musi zakończyć, słuchajcie. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który się nawrócił, tak, on dalej pił i balangował ze światem i jest wszystko okej, okay, jest w porządku. List Jakuba to po prostu wyklucza. Co nie znaczy, że nie można zachować jakichś znajomych, jakichś ludzi, do których naprawdę z szacunkiem się gdzieś tam odnosimy, prawda? Może nawet nazywamy ich przyjaciółmi, tak, ale tak jak ja wtedy mówiłem, nie szafujmy, nie rzucajmy takich słów lekkomyślnie. Zastanówmy się, czy naprawdę tak jest. A o zgrozo, jest tragedią w Kościele, kiedy, a słyszałem to też na własne uszy, kiedy ktoś mówi z Kościołem, to ja mam w niedzielę i ewentualnie na studium, a tak to ja ich nie chcę znać. Tak to ja mam przyjaciół w świecie. I oni są lepsi niż ci z Kościoła. Człowieku, co ty robisz w Kościele? Czego ty tu szukasz? To idź tam. To idź tam. Zastanów się nad swoim życiem i dlaczego tak jest. Łatwo obarczyć winą za ten stan wszystkich innych. Ale zastanów się, czy tak, dlaczego tak jest i czy ty nie jesteś tutaj winny w tym wszystkim. Napraw to, co złe, w swoim postępowaniu, a potem szukaj winy wśród innych. A takie słowa słyszałem na własne uszy. Niestety byłem tym zgorszony po prostu. Byłem tym zgorszony.
Jeszcze mam tak to Heroda i jakoś
nazwa? Piłata.
Piłata, że oni nie mogli jakoś się tak mocno przyjaźnić też ze względów jakichś takich kulturowych, że się dobrze, że drugi Rzymianinem.
No tam z Herodem to nie do końca.
Nie,
on był nam... Nie. Ale tutaj nie chodziło zupełnie o to, tu chodziło o wspólnego wroga w tym momencie i że wspólnie, razem negatywnie się do Jezusa nastawili. Słuchajcie, ta przyjaźń między Piłatem i Herodem, nie sądzę, żeby ona trwała długo, bo zaraz kolejna rzecz mogła ich całkowicie podzielić i znów mogli stać się wrogami. O tym już w piśmie nie czytamy. Co jeszcze z wniosków, słuchajcie? Można miłować, czy być przyjacielem dobra, obcych, czyli gościnnym można być, tak? Można miłować wiedzę. To będą te pozytywne rzeczy. Ale też można umiłować pieniądze czy samego siebie i to będą te rzeczy negatywne. To samo słowo fileo użyte tu i tu, czy filo, czy fila coś tam, prawda? Ale tu będzie pozytywne, tu będzie negatywne. I jeszcze jeden wniosek na koniec. To wynika ze słów Pana Jezusa z objawienia. Miłowanie to nie tolerancja wobec grzechu, lecz także karcenie i strofowanie. Pamiętajcie, Pan Jezus powiedział do jednego ze zborów, kogo miłuję, tego karcę i smagam, czy strofuję. Coś takiego było tam użyte. I to jest właśnie też cechą charakterystyczną prawdziwej przyjaźni, że prawdziwi przyjaciele potrafią sobie powiedzieć prawdę. Przyjaciele, którzy są fałszywi, oni będą tylko sobie umizgiwać, tak? A prawdy sobie nie powiedzą, czyli będą żyli w kłamstwie tak naprawdę. Ta przyjaźń nie będzie przyjaźnią prawdziwą. Co jeszcze chcielibyście we wnioskach
dodać? Można jeszcze dodać, że przyjaźń ta może mieć różne jak gdyby stopnie, bo
tak,
bliższy może być przyjaciel, bliskich przyjaciół, może być dalszy przyjaciel z tym, z którym się bardzo mocno przyjaźnimy, mamy wiele wspólnych jak gdyby rzeczy i takich, z którymi mamy mniej. Ta przyjaźń też może mieć różny jak gdyby
oczywiście
poziom nasilenia, poziom bliskości, także to też warto zaznaczyć, że ona nie jest konstans, jeśli chodzi o ludzi. Z jednym się bliżej, z drugim nie. Chociaż wciąż jest to przyjaźń.
Tak, to samo słowo będzie użyte w stosunku do kogoś, kogo po prostu traktujemy uprzejmie, serdecznie, jak też do kogoś, kogo kochamy. To samo słowo będzie użyte i kontekst decyduje o stopniu nasilenia. Bardzo fajny wniosek, sobie też go tutaj zapisałem. Wynika to bezpośrednio z użycia tego słowa. Co jeszcze?
W języku polskim chyba używamy też innych słów. Znajomy, kolega.
Też.
A tutaj mam wrażenie, że to słowo przyjaciel tak jakby mieści w sobie to wszystko, dlatego jest na przykład...
To słowo filos mieści.
Tak.
Wtedy użyj to słowo filos, tak. Mieści to wszystko, nie? Dużo mieści w sobie.
Takie mam wrażenie, no bo mi się wydaje, że jednak w Polsce rzadziej używa się słowa przyjaciel i używa się wtedy, kiedy już naprawdę ktoś jest bardzo zaufany.
No języki się różnią, dlatego tłumaczenie Biblii, no nie każdy powinien się podejmować czegoś takiego, bo to naprawdę trzeba doskonale znać język i żeby przełożyć to na język w danego kraju. To nie jest, słuchajcie, prosta sprawa. To trzeba mieć naprawdę powołanie od Boga, żeby to zrobić. Wielu się za to brało, słuchajcie, nawet tłumaczenia powstały, które na śmietnik się nadają, a nie do tego, żeby je brać i czytać.
Temu na przykład niektóre przykłady są bardziej wartościowe i częściej się z nich skorzysta, bo na przykład sztab ludzi przy tym pracował. Jeden sprawdzał drugiego.
Tak.
Na przykład tak było z Biblią Jakuba, króla Jakuba, gdzie tam sztab ludzi pracował przy tym. Nie dość tego, oni się nie darzyli zaufaniem i jeden sprawdzał drugiego, czy jest dobrze. I też Septuaginta, Stary Testament, też w taki sposób był tłumaczony, że ludzie nie oddzielnie tłumaczyli go. Było tam ich
wiele zespołów, tak.
70 tak. Czy...
Coś takiego.
Od tego Septuaginta. I potem ich te tłumaczenia zestawiono i zobaczono, na ile one się pokrywają i wtedy wprowadzono taką właśnie korektę. I te na przykład przekłady są właśnie takie sprawdzone. Tak jak mówisz, niektóre tłumaczył jeden człowiek, to różnie z tym bywało. Albo był prowadzony Duchem Bożym, albo niekoniecznie. Dlatego niektóre się nadają.
Jednak jeszcze odnosząc się do tego, co Magda powiedziałaś, tak biorąc te wszystkie miejsca, to nawet zestawiając grecki i polski, to wydaje mi się, że jednak ja bym tu takiego znajomy, to bym nie zaliczył tutaj, nie? Że to filos, fileo jednak to musi być jakaś...
Dalszy przyjaciel. Nie używa się czegoś takiego.
Kolega.
Właśnie, kolega. Wtedy mówimy kolega, nie?
Ale stopniu. Już nieznajomy.
Tak, znajomy to jeszcze
troszeczkę inaczej.
Czyli
tak.
Mamy w języku polskim pewne stopniowanie zażyłości, na które jest wiele słów. Tak. A w tym wypadku mamy do czynienia ze słowem jednym, tak. Czy dwoma, które samo w sobie ma różne stopnie zażyłości.
Bardzo bliski przyjaciel na przykład.
I wtedy, tak, i wtedy albo się dodaje jeszcze jakiś dookreślnik, albo kontekst. Albo kontekst pokazuje, prawda? Ja też uważam, tak czytając, jak czytaliśmy Dzieje Apostolskie, że Paweł no bliżej był jako przyjaciel, nie wiem, z Łukaszem czy z Tymoteuszem, prawda? Niż z dostojnikami z Azji. Którzy też byli dla niego przyjaciółmi. Ale on ich mógł widzieć raz w życiu, dwa razy w życiu, czy trzy, tak? Ale dobrze mu życzyli. I wtedy
kontekst
widzimy.
Kontekst wskazuje, jaka przyjaciół.
To nie byli bliscy przyjaciele, ale przyjaciele, bo odnosili
szanowali
się...
go po prostu.
Tak, serdecznie odnosili się do Pawła.
Mieli go za przyzwoitego człowieka. Ale co ciekawe, miłość w greckim języku jest kilka słów na określenie miłość. W polskim już nie. Więc to jest tak z językami, że coś jest jak gdyby w bogatszy zasób słów określa jakąś kwestię, a w niektórych nie, koniecznie.
W jednych tak, a w drugich odwrotnie.
No właśnie.
Słuchajcie, tą łatwiejszą część, jeżeli chodzi o słowo właśnie umiłowanie, tak, czy miłość, przyjaźń, to łatwiejszą część mamy za sobą. Za jakiś czas, chyba nie od razu, ale za jakiś czas wrócimy do tego tematu pod kątem słowa właśnie agape i agapao. Jeżeli ktoś miałby czas i ma słownik Stronga, to może sobie popatrzeć, tak, ile tam jest tych miejsc i sobie na to zerknąć. Ja na pewno przygotowując spojrzę na wszystkie miejsca, ale będę musiał wybierać tylko te takie najbardziej klarowne, żeby też nie było powtórek, bo ich jest setka czy 150, dużo. Dużo jest użycia agape i agapao, więcej niż filos i fileo, ale kontekst jest, słuchajcie, bardzo podobny. Więc do tego wrócimy i ja dzisiaj nie stawiałem nawet na siłę jakichś pytań na zastosowanie. Niech po prostu będzie nam to przydatne też o tym, co rozmawialiśmy, o tym stopniowaniu też przyjaźni, miłości, a jeszcze wrócimy pewnie też do zastosowania po dokończeniu jak gdyby tego studium na temat miłowania, ale to za jakiś czas. Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania tutaj?
Ja bym tylko chciał powiedzieć,
proszę,
że właśnie odnośnie tego słowa miłość w języku polskim, to każdy taki młody człowiek piszący książkę jasno stwierdza, że to pojęcie zostało zdewaluowane z powodu. Jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to dla nich już jest abstrakcja to słowo i najpierw trzeba było zdefiniować, czym jest ta przyjaźń. Też jest druga taka strona z mego doświadczenia, że ja jak się nawróciłem, wylewałem dziecko z kąpielą i myślałem, że w ogóle mam się odcinać od ludzi ze świata. Oczywiście nie musimy się odcinać, możemy mieć wspólne zainteresowanie.
Musiałbyś wyjść ze świata, żeby się kompletnie odciąć.
Mamy tylko szacunek, bo są ludzie, do których nawet mamy zaufanie, mamy do nich szacunek i możemy mieć wspólne zainteresowanie, ale zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że ludzie się dzielą na dwie grupy na świecie, o tym wiemy. Dzieci Boże, dzieci diabelskie. Więc zawsze, jeżeli ktoś się za bardzo zaangażuje w przyjaźń z ludźmi z tego świata, to może bardzo źle skończyć, lepiej, żeby to ostrzeżenie cały czas miał z tyłu głowy. A w rozmowach z ludźmi dobrze jest zaznaczyć, że zdefiniujmy, czym jest miłość, bo w dzisiejszych czasach jest to dewolowane i wszyscy piszą, że to jest prawdziwa miłość czy przyjaźń, luksus. Zanika w ogóle to pojęcie.
Dzisiaj, kiedy ma się na Facebookach i w innych miejscach tysiące znajomych, przyjaciół niektórzy nazywają, a siebie nawet nie znają, tak? No, się kompletnie to gdzieś tam dewaluuje, tak? Jest problem jak gdyby ze słowem przyjaźń, miłość i tak dalej. Prawdziwa miłość, co to jest? Wrócimy do tego, bo przy agapę, bo my definiujemy to biblijnie. I wówczas mamy łatwiej, tak? Bo mamy ograniczone od deski do deski. Co jest tutaj? Ale nawet co jest tutaj, widzimy, że nie tak łatwo jest na to spojrzeć. Bo to wam starałem się pokazać, że jedno słowo, a nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że ono jest zawsze negatywne albo zawsze pozytywne, bo rządzi ten kontekst. Podobnie, słuchajcie, zobaczymy, jak będzie, może tak, zobaczymy, nie chcę mówić podobnie, bo jeszcze nie przestudiowałem tego, zobaczymy, jak będzie z agapę i agapao, czy tam również będzie wydźwięk i pozytywny, i negatywny, a może tylko pozytywny. Ale tu w fileo i filos mamy różne sytuacje. Mamy różne sytuacje. Co nam tylko pokazuje, że tak jak wtedy było to używane w różnym kontekście, w różnym stopniu zażyłości, negatywnie i pozytywnie, tak samo i dzisiaj można spotkać się z różną przyjaźnią, z różną miłością i trzeba dopytać wtedy, o co chodzi, albo samemu wytłumaczyć komuś, co ja mam na myśli, mówiąc słowo przyjaciel. Mówiąc słowo umiłowany, umiłowana i tak dalej, i tak dalej. Także uczymy się. No to są lekcje takie słownikowe, ale coś myślę też wniosą, mam nadzieję, do naszego życia.
Czy mogę jeszcze...
Proszę.
Bo w kontekście tego właśnie stwierdzenia, jak mówili na Pana Jezusa, że jest przyjacielem celników. I to ciekawe, bo przecież no, można tak stwierdzić, że nie znam za bardzo tych ludzi, prawda? Ale wydaje mi się, że postawa Pana Jezusa wobec nich, właśnie to, że nie wzgardził nimi, przebywał, cenił sobie ich i dla nich głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Więc ta postawa człowieka pokazuje właśnie, czy przyjaźni się z ludźmi, czyli właśnie no coś właśnie zachowanie człowieka wnosi i mówi dużo o danej sytuacji. I to faktycznie, tak jak Darek nawiązuje, że w dzisiejszym świecie się zdewaluowało, ponieważ no właśnie. Także dzisiejszy świat bazuje jakby na innym zachowaniu, na innych tych relacjach. Ogólnie tak.
Dzisiejszy świat bazuje na braniu, nie dawaniu, a przecież w miłości też trzeba ze swojej strony dokładnie też inwestować. Nie?
Pan Jezus dawał, prawda? I zobaczcie, że bo tam to jest cały kontekst jak gdyby zachowania Pana Jezusa. Pan Jezus był zapraszany na ucztę przez celników, zrobili ucztę na jego cześć. Ja to dokładnie kiedyś tłumaczyłem przy Mateuszu i nie można powiedzieć, że oni tam wtedy, wiecie, upijali się, przeklinali i tak dalej. Nie. Oni tam starali się wtedy być, wiecie, jak aniołki. Wtedy, w tym momencie, przy Panu Jezusie. No przychodzi do nas rabbi, mistrz, ten, który chodzi, uzdrawia, on do nas przychodzi. To jak mamy się zachowywać? Nienagannie, wtedy. I Pan Jezus z nimi jadł, prawda? Ten, kto mówi, że Pan Jezus z nimi uczestniczył w ich grzechach, po prostu kłamie. Może nieumyślnie, bo nie zna Pisma Świętego, ale kłamie. Natomiast Pan Jezus był też zapraszany przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Pamiętacie, co Pan Jezus mówi? Odkąd przyszedłem, nie umyłeś moich nóg. Nie pocałowałeś mnie na pozdrowienie na wejściu, a ona namaściła moje nogi. Zobaczcie kontekst, jaki jest. Pan Jezus i tu był. To nieprawda, że Pan Jezus nigdy nie jadł z uczonymi w piśmie, faryzeuszami. Jadł. Ale oni nie zachowali się w stosunku do Pana Jezusa tak, jak trzeba. Oni byli, kalkulowali bardzo, po co zapraszają go, ale traktowali Pana Jezusa jak przyjaciela? Nie. A ci celnicy i grzesznicy, którzy zapraszali Pana Jezusa, oni traktowali Pana Jezusa jak mistrza, jak przyjaciela.
Postawa ich była inna. Oni zaprosili kogoś, kto im uczynił zaszczyt przychodząc.
Tak.
A faryzeusz uczynił zaszczyt Jezusowi, przyjmując go. Postawa zapraszającego była diametralnie inna. Kompletnie inna. I Jezus tymi przypowieściami właśnie pokazywał, jaką ty masz postawę. Tak?
I tak samo w tej miłości ze światem, a wrogością wobec Boga. Bo przyjmowanie zasad tego świata i postępowania człowieka pokazuje właśnie, czy miłuje świat, czy miłuje...
Tak, i to jest tyle, o tym można byłoby, słuchajcie, powiedzieć, bo każdy z nas ma jakieś życie, jakąś przeszłość. Nie nawróciliśmy się też w jednym momencie. Z różnymi ludźmi w życiu spotkaliśmy się i z różnymi się też spotykamy. Nie wolno też, słuchajcie, szufladkować, tak? Bo wtedy może dojść do bardzo złych sytuacji, w których, wiecie, ja zobaczę, albo czy ktoś mnie zobaczy na, nie wiem, pójdziemy gdzieś na obiad do restauracji, a to nie będą święci, to nie będzie brat i siostra. I ktoś wyciągnie wniosek, o, przyjaźnić się ze światem. Ale czy ty wiesz, z kim ja jestem? Po co tam jestem? Dlaczego? Jak się odnoszę dla tych ludzi? Czy to są moi umiłowania, ich wyżej cenię niż braci i siostry? Czy po prostu są to moi jacyś bliscy znajomi, tak? Po co się z nimi spotkałem? Nie wolno wyciągać pochopnych wniosków, bo można kogoś skrzywdzić.
Legalizm w ocenie innych jest też tak samo niebezpieczny, jak każda inna fałszywa ocena.
Nie twórzmy reguł, które, jeżeli Biblia nie stawia tych reguł i tych ram, tam, gdzie Biblia je stawia, nie możemy poza nie wychodzić.
Bardzo ciekawie o tym właśnie pisze Broadbent w książce. Jeżeli ktoś czytał, to on te tematy poruszył.
Kto?
Ten Broadbent w Kościół Pielgrzym. W tej książce autor. On te tematy porusza tam. I to jest ciekawe, że tam też były takie różne sytuacje, w których wierzący się oceniali po pozorach, a czasami wręcz obserwatorzy chrześcijan, wierzących, tych prawdziwie wierzących, fałszywie ich oceniali poprzez jakąś grupę i wtedy patrzyli na wszystkich tak samo przez tą małą grupkę, która gdzieś popełniała jakieś błędy. I ta ocena właśnie taka, o której mówisz, tam jest, no on ciekawie to ujmuje. Jeżeli ktoś czyta bądź czytał, warto zwrócić na tą kwestię uwagę. Także to nie jest od dziś i też nie tylko my to dostrzegamy. Nie tylko my to wystudiowaliśmy.
Słuchajcie, to jest temat przyjaźni, miłości, jak powinno być, a jak jest. To jest temat tak szeroki, że można i 10 lekcji nad tym spędzić, tylko cytując Biblię i podając przykłady, jakie w Biblii są. My nieraz wracamy do tego tematu, teraz wracamy słownikowo, prawda? Ale widzimy, jest wiele, wiele spraw. O tych sprawach też nieraz rozmawiamy zupełnie poza społecznościami. Ja nieraz mam przyjemność usłużyć, gdy brat lub siostra zwraca się do mnie z pytaniem, słuchaj, no mam taką i taką sytuację w życiu, co ja powinienem zrobić, tak? I wtedy można, łatwiej jest wtedy, niż tak jak tutaj rozmawiamy, łatwiej wtedy zapoznać się, ale powiedz mi coś więcej na ten temat. A ta koleżanka, ten kolega, no to co? Ale po co masz się spotkać? Dlaczego? O co w ogóle chodzi? Wiele rozmów takich odbyłam, słuchajcie. I mam nadzieję, że dobrze, że byłem dobrym doradcą wtedy. Zazwyczaj wychodzi dobrze, tak? Że osoba po czasie mówi, faktycznie, zobacz, no trzeba było uważać, tak? Na to koleżeństwo, tak? Albo faktycznie, no nic w tym złego nie było. Ja się doszukiwałam nie wiadomo czego. Temat bardzo, słuchajcie, szeroki, nie do omówienia podczas jednej, czy nawet trzech, czy nawet pięciu lekcji. Ale wrócimy do tego za jakiś czas przy Agapeo. Pomódlmy się teraz.